Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowelizacji polskiej ustawy o KRS jest nie do przyjęcia. Dodał, że nie uznaje uzasadnienia, które nakazuje nie liczyć się z porządkiem prawa państwowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś, że kolejne nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać unijne prawo i jeżeli sąd krajowy tak uzna, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów. Mowa o zmianach, które, jak podaje TSUE, doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi Rzeczypospolitej wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do wyroku, przypomniał, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, a nie prawo europejskie. Według polityka TSUE przekroczył także swoje kompetencje.
Tego rodzaju pogląd prawny, który kwestionuje zasady suwerenności, zasady prymatu państwa narodowego, zasady nadrzędności prawa konstytucyjnego, jest niczym innym jak drogą zmierzającą do federalizacji Unii Europejskiej, która jest spotykana na gruncie politycznym Brukseli, ale z całą pewnością jest czymś całkowicie nie do przyjęcia w linii orzecznictwa Sądu Europejskiego, dlatego że obowiązkiem sądu nie jest uprawiać politykę, ale jest stosować normy prawne i normy traktatowe w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte zgodną wolą państw tworzących Unię Europejską. Ten wyrok w tym zakresie wychodzi poza te traktaty europejskie i w tym sensie również je narusza.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie postępowań między z jednej strony kandydatami do pełnienia urzędu sędziego, a z drugiej KRS. Kandydaci ci wnieśli odwołanie od uchwał, na mocy których Rada postanowiła nie przedstawić prezydentowi wniosku o powołanie ich na sędziów Sądu Najwyższego, a jednocześnie przedstawiła wniosek o powołanie innych kandydatów. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wskazuje, że dzięki mądrym i odważnym decyzjom rządu Polska radzi sobie z kryzysem pandemicznym. Przedstawiciele rządu odwiedzili dziś jedną z firm, która skorzystała z rządowej pomocy. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Aqua Gerardów to należący do miasta kompleks rekreacyjno-hotelowy obejmujący m.in. lodowisko, restaurację, hotel oraz pływalnię. To także jedna z tysięcy firm w kraju, które skorzystały ze środków kierowanych w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych, branżowych oraz finansowych. To, że kompleks pozostawał przez długi czas zamknięty, nie oznacza, że nie generował kosztów, wskazał w czasie konferencji prasowej prezydent Gerardowa Lucjan Chrzanowski. Włodarz przekazał, że spółka otrzymała 900 tysięcy złotych rządowej pomocy. Pieniądze przekazano m.in. na wypłaty dla pracowników. Ponad 192 miliardy złotych udało się wygospodarować na wsparcie biznesu. To pokazuje, że państwo dobrze zarządzane potrafi odpowiadać na niespodziewane sytuacje, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.
Rok 2020 produkt krajowy brutto spadł o 2,8%, gdzie średnia w Unii 7,4%. Jeżeli spojrzymy też na to dofinansowanie, które trafiło do polskiej gospodarki na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie przemysłu, to 9,4% produktu krajowego brutto właśnie zostało poświęcone na ten cel. To plasuje nas na tle państw europejskich na podium.
Równolegle do wsparcia pandemicznego realizowane są inne inwestycje. W Gerardowie prowadzony jest pilotażowy projekt Centrum Usług Społecznych, na który rząd przekazał ponad 3 miliony złotych. Takich miejsc w całym kraju ma powstać 30. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 100 milionów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Niewykluczone, że w Polsce będzie dostępna chińska szczepionka przeciw COVID-19. Nad Wisłą stosowane są na razie trzy preparaty: Pfizera, AstraZeneca i Moderny. Do tej pory zaszczepionych zostało ponad 3 300 000 osób. W obliczu narastającej trzeciej fali pandemii rząd szuka możliwości nabycia preparatów w innych krajach. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj telefonicznie z przywódcą Chin w sprawie możliwości zakupu szczepionki w państwie środka. Prezydent poruszył te kwestie na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.
Pan prezydent na wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego sondował możliwość zakupu przez Polskę chińskich szczepionek po to, żeby poszerzyć pulę produktów dostępnych w programie narodowym szczepień w Polsce. Taka możliwość istnieje. Przewodniczący Xi Jinping zapewnił prezydenta, że istnieje taka możliwość. Natomiast oczywiście kwestie szczegółowe należy teraz przedyskutować, przenegocjować na poziomie międzyrządowym oraz pomiędzy firmami, żeby ten kontrakt handlowy, kontrakt na zakup szczepionki chińskiej do Polski był realny.
Sprawa możliwości zakupu chińskiej szczepionki przeciw COVID-19 ma być omawiana jutro na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Chiny mają 4 zatwierdzone szczepionki przeciw COVID-19. Dotychczas zamówiło je kilkadziesiąt państw. Jeden z preparatów jest stosowany na Węgrzech. Polska przygotowuje się także do sekwencjonowania preparatu i produkcji szczepionek na podstawie zagranicznych licencji. Prezes Orlenu Daniel Obajtek odniósł się do krytyki ze strony Donalda Tuska. W ciągu ostatnich 5 lat Orlen wypracował 26 miliardów 200 milionów złotych zysku. Tymczasem w czasie 8 lat rządów PO-PSL było to łącznie 2 miliardy 900 milionów złotych, napisał Obajtek na Twitterze. Wcześniej były premier na antenie TVN-u podważał kwalifikacje merytoryczne i etyczne między innymi prezesa Orlenu. Tusk ocenił, że Orlen pod władzą Obajtka się rozrasta, ale trudno mówić, by była to kwitnąca firma. Eksperci wskazują jednak, że wyraźna poprawa wyników Orlenu jest faktem. Ekonomista Marek Zuber wskazuje, że na tę sytuację, zwłaszcza w czasie pierwszych lat rządów Zjednoczonej Prawicy, miał wpływ między innymi wypracowany pakiet paliwowy.
Wyniki Orlenu zależą od bardzo wielu czynników. Najważniejsze dwa to jest cena ropy na rynkach światowych i kurs dolara. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że pierwsze 2 lata i wyraźna poprawa wyników w czasie rządów PiS-u to przede wszystkim pakiet paliwowy. Pakiet paliwowy, który dość mocno ograniczył napływ z przemytu, bo tak to trzeba nazwać, już gotowych benzyn, nawet nie tyle ropy naftowej, co gotowych benzyn gdzieś tam z terenu Rosji. To jest istotny element, który mocno zwiększył i przychody, i zyski Orlenu w pierwszym, szczególnie w pierwszym, czyli w 2016, ale także w 2017 roku.
Daniel Obajtek pełni funkcję prezesa Orlenu od 2018 roku. Wcześniej był m.in. prezesem Grupy Energetycznej Energa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Miasto Gdańsk nałożyło na Solidarność 50 tysięcy złotych kary za banery promujące 40-lecie powstania Związku. Chodzi o 2 plakaty, które pojawiły się na siedzibie Związku na początku ubiegłego roku. Na jednym z nich znalazły się słowa świętego Jana Pawła II: nie ma wolności bez Solidarności. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ocenił, że banery naruszały uchwałę krajobrazową i nałożył karę. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda podkreślił, że dziś mamy do czynienia ze skandalem. Wskazał, że miasto powinno wspierać inicjatywy promujące historię.
Jesteśmy kustoszem historii jako Związek Zawodowy Solidarność. Staramy się dbać o tę historię. Na początku lat 90. byliśmy sami. Ze składek związkowych podejmujemy decyzje. Tak chociażby grudniowa, piękna, odsłonięta tablica w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. To za nasze składki. I za to mamy być karani, że promujemy miasto tylko dlatego, że nie ma tam loga miasta, tylko jest logo te, które powinno być, do którego mamy prawa autorskie, czyli logo 40-lecia Solidarności. To jest naprawdę, szanowni państwo, przykre, bo miasto powinno wspierać. Skoro już nie chce wspólnie z nami organizować, to przynajmniej nie powinno przeszkadzać.
Piotr Duda zaznaczył, że te billboardy powinny wisieć co roku i będą wisiały. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda będzie nowym metropolitą gdańskim. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła Stolica Apostolska. Ksiądz arcybiskup pełni od 2017 roku posługę metropolity białostockiego. Mottem jego posługi biskupiej są słowa z Ewangelii według Świętego Marka, aby była głoszona Ewangelia. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda jest także członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. W rozmowie z Telewizją Trwam ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda powiedział, że nominacja była dla niego zaskoczeniem, jednak przyjmuje ją jako wolę Bożą i dziękuję za wielkie zaufanie papieża. Przyznał też, że w posłudze w Gdańsku będzie kierował się swoim mottem biskupim.
słowo, aby Ewangelia była głoszona, czyli chodzi o to, żeby tę Ewangelię głosić w każdej rzeczywistości, w każdej sytuacji. Jest to wyraźne, wyjątkowe światło, jakie daje nam Bóg poprzez słowo wcielone, poprzez to słowo Jego, bo to jest Jego słowo. Jeśli my się Słowu Bożemu poddamy, jeśli je przyjmiemy i pozwolimy się pokierować temu Słowu Bożemu, no to ono nas prowadzi ku zbawieniu. To jest tak mocne słowo, przynajmniej dla mnie, że ono pozostaje zawsze światłem, pozostaje zawsze aktualne i ono pozostaje zawsze tym dla mnie drogowskazem i myślę, że nawet w innej rzeczywistości archidiecezji gdańskiej to ono będzie dalej dla mnie jakimś taką inspiracją, będzie mi wskazywało kierunek działania.
W ubiegłym roku na emeryturę przeszedł ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Jego obowiązki do wyboru nowego metropolity gdańskiego pełnił ksiądz biskup Jacek Jezierski z Elbląga. Lewicowi eurodeputowani chcą ogłosić Unię Europejską tak zwaną strefą wolności osób LGBT. W przyszły wtorek Parlament Europejski będzie debatował nad rezolucją w tej sprawie. O debatę oraz przyjęcie dokumentu od kilku tygodni zabiegała skrajnie lewicowa frakcja Odnowić Europę. Rezolucja Parlamentu Europejskiego ma stanowić odpowiedź m.in. na przyjmowane w Polsce samorządowe karty praw rodzin. Inicjatorzy ideologicznej rezolucji podnoszą, że instytucje unijne powinny stanąć po stronie rzekomo prześladowanych środowisk LGBT w naszym kraju. Europoseł Beata Kempa ocenia, że celem podejmowanych przez nich działań jest urabianie międzynarodowej opinii poprzez kłamliwą nagonkę i sztuczne napędzanie sporu ideologicznego oraz atakowanie Polski.
To jest uderzenie w Polskę, prawdopodobnie również uderzenie w Węgry, w te kraje, które będą miały rządy konserwatywne, dlatego że w ten sposób będą realizować taki postulat, że rzekomo u nas nie przestrzega się praworządności. Będą to podciągać pod tak zwaną praworządność, o której mówili niejednokrotnie, a to wszystko w takim celu, aby wykorzystać mechanizm warunkowości, który sobie sami ustalili bezprawnie i dążyć do tego, aby odbierać nam konsekwentnie środki z Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest to plan, który jest realizowany przez szczególnie zapiekłych europosłów, którzy w swojej ideologicznej zaciętości próbują zwalczać wartości, na których tak naprawdę stanęła Unia Europejska.
Kwestią rzekomej dyskryminacji środowisk LGBT Europarlament będzie zajmował się po raz kolejny. W 2019 roku większość Parlamentu Europejskiego przyjęła rezolucję potępiającą faktycznie nieistniejące tak zwane strefy wolne od LGBT. To były wiadomości w Radiu Maryja.